Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Bóg jest spektakularny. Boże dzieła są spektakularne. Są takimi dziełami, które, kiedy o tym pomyślisz, zapierają dech w piersi, zachwycają i zastanawiają. No bo pomyśl przez chwilę chociażby o spektakularnym stworzeniu wszechświata, którego nie jesteśmy w stanie ogarnąć naszym umysłem, ale jesteśmy w stanie podziwiać to spektakularne dzieło żywego, prawdziwego Boga. Pomyśl przez chwilę o spektakularnych aktach Bożej interwencji. W Starym Testamencie chociażby takich aktach jak potop albo cudowne wyprowadzenie Bożego ludu z Egiptu, rozdzielenie wody Morza Czerwonego albo spektakularne sprowadzenie ognia z nieba przez Eliasza albo cuda dokonane przez Elizeusza, takie jak wskrzeszenie zmarłych i sprawienie, że siekiera pływa w wodzie. Także boska interwencja w bitwach, na przykład bitwa, jaką było zdobycie Jerycha. Bóg jest spektakularny i Bóg czyni spektakularne rzeczy. Jan, autor 4 Ewangelii, dobrze zna te wszystkie spektakularne dzieła Boże. Zna je, ponieważ jest częścią kontekstu Bożego ludu, w którym mówi się regularnie z dziada na ojca i z ojca na syna o tych niezwykłych dziełach. To znaczy dziadowie opowiadali o tym synom, synowie swoim synom, a synowie synów swoim synom i tak dalej. I te spektakularne dzieła Boże, o których mówiono wszem i wobec pośród Bożego ludu, zostały wtopione niejako w wyjątkowe wydarzenia w życiu Bożego ludu, jakimi były święta. Najróżniejsze, ale spośród tych wszystkich świąt celebrowanych przez Boży lud w Starym Testamencie, trzy były szczególnie istotne, a z tych trzech jedno było tak niesamowicie ważnym, tak istotnym, że chociaż nazywało się świętem Sukot, to kiedy Izraelici mówili święto, to wszyscy widzieli, że chodzi właśnie o to jedno szczególne święto. Były niesamowicie istotne do takiego stopnia, że ludzie chcieli wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. I to był ten czas, kiedy ludzie ciągnęli tabunami do Jerozolimy razem ze swoją rodziną, z przyjaciółmi, po to, by wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. Święto rozpoczynał Dzień Świateł. Dwie kilkunastometrowe świece w świątyni były zapalane po to, żeby rozświetlić majestatyczną świątynię. Świętom towarzyszyła atmosfera radości, atmosfera celebrowania, podskakiwania dzieci, tańce, gadżety dla dziecka, muzyka, uśmiechnięte twarze ludzi. Jeden z rabinów napisał, ten, kto nie widział tego święta, albo nie brał udział w tym święcie, albo nie doświadczył tego święta, nie wie, czym jest tak naprawdę radość w życiu. Można powiedzieć, że to był taki izraelski karnawał trwający przez 7 dni, i upamiętniający niezwykłe Boże dzieło, Boże działanie, kiedy Bóg troskliwym ramieniem wyprowadził swój lud z niewoli i dał im schronienie na pustyni. I też troszczył się o nich na pustyni i karmił ich. Ludzie świętowali zaopatrzenie Bożego ludu w wodę na pustyni po tym, jak Bóg ich wyprowadził z niewoli. I temu świętu towarzyszyły czynności symboliczne, począwszy od takich szałasów czy domków, które ludzie budowali przychodząc na te święta i biorąc w nich udział przez 7 dni. Budowali szałasy, w których mieszkali, żeby upamiętnić to, co Bóg dla nich zrobił, wyprowadzając ich z Egiptu, poprzez taki akt wylewania wody. Każdemu dniu towarzyszyło to wylewanie, takie szczególne wylewanie wody, kiedy kapłan nabierał trochę wody w sadzawce Syloe, szedł z całym pochodem do świątyni i tam w świątyni temu celebrowaniu towarzyszyło wylanie wody i cytowanie pewnego fragmentu Starego Testamentu. Każdego dnia inny fragment. Kulminacyjnym momentem tego wydarzenia był 7 dzień, kiedy kapłan okrążał ołtarz przez 7 razy, i pod koniec wylewał w taki majestatyczny sposób tą wodę, żeby z jednej strony przypomnieć ludziom o Bożej trosce, czyli zwrócić uwagę Bożego ludu na to, co się wydarzyło w przeszłości, czyli przypomnieć im, że Bóg okazywał troskę, a z drugiej strony też pokazać ludziom, że oni są dalej w takim okresie oczekiwania na przyjście Mesjasza, który będzie dla nich zbawieniem, który będzie dla nich ratunkiem. I tego ostatniego dnia święta, jak relacjonuje Jan, Jezus stanął na środku i zawołał donośnym głosem: jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Wiesz, to był taki dzień, kiedy oczy wszystkich, uszy wszystkich ludzi były skierowane na te wszystkie czynności symboliczne. Oczy wszystkich były skupione na tych wszystkich niesamowitych rzeczach, świecach, tej wodzie, tej pompie, która towarzyszyła temu świętu. Wszyscy byli skupieni na świątyni, na wodzie. Jezus staje po środku i zwraca się do tego tłumu, kierując uwagę tłumu w swoją stronę. Odciągając ich od tych czynności symbolicznych, mówiąc: jeśli ktoś z was pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Można powiedzieć, że to były słowa skierowane do wszystkich ludzi, ale myśląc o tym, o tej relacji, o tej historii, nie mogę nie myśleć, że tak naprawdę chyba nie do wszystkich one były skierowane. Na dobrą sprawę one były skierowane do tych, którzy pragną. Nie powiem nic odkrywczego, kiedy zwrócę twoją uwagę na to, że pragnienie jest naszym codziennym życiem. Codziennie pragniemy, codziennie pijemy, ale też pragniemy w życiu czegoś więcej niż tylko samej wody, niż samego picia. Mamy różnego rodzaju pragnienia i w którymś tam momencie w swoim życiu nie jedna osoba zdaje sobie sprawę z tego, że próbowałem ugasić swoje pragnienie czymś konkretnym w życiu i okazuje się, że chociaż wydawało mi się, że to mi da satysfakcję i ugasi moje pragnienie, to wcale tak nie było. Regularnie można myśleć, że gdybym tylko miał więcej albo lepiej, gdybym tylko nie był w tej konkretnej sytuacji, tylko w innej sytuacji, pragnę tej wyjątkowej sytuacji i mam nadzieję, że kiedyś będę w zupełnie innym miejscu w życiu. Dlatego nie jedna osoba w swoim pragnieniu podróżuje przez życie od jednej imprezy do drugiej, od jednej relacji do kolejnej, bo okazuje się, że ta relacja nie jest w stanie sprostać mojemu pragnieniu i moim oczekiwaniom. Od jednej trudnej rozmowy do kolejnej. I okazuje się, że to nie jest w stanie ugasić moich najgłębszych pragnień, mojego serca. Ale wiecie, to pytanie Jezusa dźwięczy swoim echem od wczoraj aż do dzisiaj. Bo tak naprawdę Jezus chce zadać nam wszystkim pytanie: czego tak naprawdę pragniesz? Ty musisz sam odpowiedzieć sobie na to pytanie. Nikt inny tego nie zrobi za ciebie. Jezus rości sobie prawo zaspokojenia pragnienia. Ale jest pewien warunek. Musisz przyjść do Niego. Musisz nie tylko wiedzieć o tym, że masz pragnienie i jest ktoś, kto jest w stanie być może sprostać twoim pragnieniom, ale musisz przyjść do Niego, bo wtedy, jak Jezus mówi, z twojego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. To jest dokładnie to, co Jezus powiedział wcześniej, kiedy rozmawiał z Samarytanką przy studni. Mówił o takim ugaszeniu pragnienia, kiedy zwrócił się do Samarytanki, która miała 5 mężów i ten, z którym akurat w danej chwili miała relację, nie był formalnie jej mężem. Jezus powiedział do niej, kiedy czerpała wodę: każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie, ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. W innym miejscu Jezus mówi, że ten, kto wierzy w Niego, już nigdy nie zazna pragnienia. Widzisz, pragnienie jest metaforą pustki w życiu. Jest niczym innym jak głęboką tęsknotą prawdziwego życia, którego nic i nikt nie będzie w stanie zaspokoić w twoim życiu, jak tylko Jezus. Tak naprawdę ta woda, o której mówi Jezus przy tej konkretnej okazji, nie jest niczym nowym, bo już psalmista Dawid w swoim psalmie 63 pisze: Boże, Ty jesteś moim Bogiem, szukam Cię całym sobą, Ciebie zapragnęła moja dusza. A prorok Izajasz w 51 rozdziale: wszyscy spragnieni, przyjdźcie po wodę, wy, którzy nie macie pieniędzy, przyjdźcie, kupujcie jedzenie, przyjdźcie, kupujcie wino oraz mleko, i dalej kontynuuje swój wód. Ale chodzi o to generalnie, żeby przyjść do Boga, bo On jest w stanie dać nam to, czego nikt inny nam nie da. Ciekawe jest to, że w tej historii, wiecie, kiedy się on czyta, Jezus wykrzykuje do tłumu, albo może bardziej precyzyjnie do tych, którzy chcą słuchać, wykrzykuje: jeśli masz pragnienie, przyjdź do mnie. I Jan wyjaśnia to, mówiąc, że to mówił, mając na myśli Ducha Świętego. To musiało się wydać dziwne dla ludzi, którzy tego słuchali wtedy. Bo jeżeli oni rozumieli, że tu chodzi o coś wyjątkowego, że jeżeli chodzi tutaj o wyjątkową Bożą ingerencję w ludzkie życie, w życie człowieka, który nie radzi sobie zupełnie ze swoim życiem i biega od jednego wydarzenia do drugiego, od jednej próby zaspokojenia swojego życia do drugiej i ciągle mu się nie udaje, to ten człowiek wiedział, że jeżeli jest ktokolwiek, kto może dokonać przemiany w moim życiu, to jest Bóg przez wyjątkowy akt swojego działania. I oni wiedzieli, że takie wyjątkowe akty Bożego działania w Starym Testamencie były rzeczywiście wyjątkowe w kontekście roli Ducha Świętego, bo ten Duch Święty nie zstępował na wszystkich. Ten Duch Święty zstępował tylko na nieliczne osoby, na proroków, na kapłanów, na królów. Nie przebywał w ich życiu cały czas, bo Bóg dawał tego swojego Ducha Świętego i później go zabierał. Dał go nawet artystom, rzemieślnikom, którzy pracowali nad budową świątyni, po czym zabrał z powrotem tego Ducha z jakiegoś powodu. Ludzie, którzy słuchali tego Jezusa tego dnia, wiedzieli, że to musi być coś wyjątkowego. Bo teraz Jezus nagle obiecuje swojego ducha, wylanie swojego ducha na wszystkich. Wszystkich, którzy pragną. Wszystkich, którzy wierzą. Problem polega na tym, że oni po wysłuchaniu tego, co Jezus powiedział tego dnia, wrócili do swoich domów. Nie dostali tego ducha w danym dniu. Na dobrą sprawę musieli jeszcze czekać na wylanie tego ducha przynajmniej kilka, jeśli nie kilkanaście miesięcy do dnia Pięćdziesiątnicy. Dlatego niektórzy wrócili tego dnia i zapomnieli o tym, co słyszeli. Inni nadal myśleli, zastanawiali się, co to mogłoby znaczyć, to wszystko, co powiedział, i nie dawało im to spokoju. W życiu innych wątpliwość wzięła górę. Dali sobie z tym spokój. To jest ten moment w służbie Jezusa, kiedy Jego słowa prowokują, Jego słowa zastanawiają, ale też Jego słowa odpychają. Bo niektórzy, słuchając tego dnia Jezusa, powiedzieli: to bez wątpienia jest prorok. Inni mówili: to na pewno jest Chrystus, czyli Mesjasz, ale byli wśród nich też ci bardzo biblijni, którzy trzymali się tekstu i trzymali nos w Słowie Bożym i twierdzili: no nie, to nie może być Mesjasz, przecież Mesjasz nie przyjdzie z Galilei, ale z rodu Dawida. I potrafiliby to uzasadnić biblijnie, więc powiedzieli: nie, to nie może być ten. Okazuje się, że możesz być przekonany, że trzymasz się Pisma, czy to Starego, czy Nowego Testamentu, i myśleć, że jesteś bardzo biblijny, a jednak nie widzieć tego, co Bóg chciałby, abyś widział. Tego dnia powstał rozłam z jego powodu. Jedni zapomnieli, inni nie dali wiary, ale byli też tacy, którzy uwierzyli. I ci, którzy uwierzyli, czekali kilka albo kilkanaście miesięcy na wypełnienie się tych słów. To były słowa skierowane do pragnących i tych, którzy prawdziwie uwierzyli. Duch będzie wylany dopiero jakiś czas po tym wydarzeniu. Oni muszą czekać. Nie wiedzą, co się wydarzy, nie wiedzą, jak to będzie wyglądało, ale wiedzą, że Jezus powiedział o sobie, że On jest tą wodą, która kiedy zamieszka w tobie, to będzie wylewała się na zewnątrz, w taki sposób, niezwykły sposób. Ciekawe też jest to, że Jezus wypowiada te słowa w Jerozolimie, a na ile widzimy zapis ewangeliczny, to możemy zwrócić uwagę na to, że większość cudów, których Jezus dokonał, dokonał poza Jerozolimą. Większość jego nauczania z mocą miała miejsce poza Jerozolimą, więc tak naprawdę mógł mówić do ludzi, którzy nie widzieli tego, co Jezus dokonywał. Wielu z nich mogło nie wiedzieć, którzy nie słyszeli tego, co Jezus powiedział. Niektórzy słyszeli, ale wielu było takich, którzy nie słyszeli. A jednocześnie, zastanawiając się, dali posłuch i zawierzyli i oddali się słowom Jezusa. To znaczy, jeżeli uwierzyli wtedy, to musieli wierzyć dalej, aż do dnia Pięćdziesiątnicy. Bo widzisz, wiara to nic innego jak zaufanie, że Bóg da to, co obiecał. Woda życia to niezwykłe działanie Bożego Ducha Świętego w zwykłych ludziach. I to jest tym takim wyjątkowym, spektakularnym dziełem Boga. Wiesz, kiedy o tym myślę, to nie mogę się nadziwić, jak niezwykły i jak spektakularny jest Bóg. Przychodzi Pięćdziesiątnica, Bóg wylewa swojego Ducha Świętego, wlewa życie w pragnących, aby ono wylewało się strumieniem na innych jak rzeki wody żywej. I ktoś zasugerował twierdzenie, że Bóg zaryzykował swoją reputację, ten pomyśl przez chwilę, Bóg, który jest wszechpotężny, wszechobecny, wszechmocny, zaryzykował swoją reputację, dając nam Ducha Świętego, który jest w nas od dnia Pięćdziesiątnicy, w nas słabych, bezsilnych, chwiejnych, niekonkretnych, zmieniających zdanie, miewających różne nastroje w naszym życiu. Bóg zaryzykował swoją reputację na osobach dotkniętym złem, rozszerzając wcielenie na wszystkich swoich naśladowców. Jeśli ktoś pragnie osobistej relacji z Bogiem, to jest ciekawe, że Duch podnosi słowo osobisty na nowy poziom. Żadna inna religia nie wysuwa tak ekstrawaganckiego twierdzenia, że Bóg Wszechświata istnieje nie tylko jako zewnętrzna moc, która jest w stanie asystować człowiekowi i w jakiś sposób mu pomóc, ale to jest moc w nas i przez nas. Ten, który żyje w nas, przekształcając nas od wewnątrz po to, żebyśmy byli życiem, jego życiem dla innych. Rzeki wody żywej to pełnia od Boga. To pełnia Ducha Świętego. Ale tutaj rodzi się pytanie, jak to wygląda? Pewien student powiedział, jak wyobraża sobie Ducha Świętego. Pisze tak, po raz pierwszy dowiedziałem się o Duchu na lekcjach flanelowych grafik w dzieciństwie. Przedstawiali go jako miniaturową istotę ludzką, rodzaj homunculusa żyjącego głęboko w naszych ciałach. Nadal noszę w sobie ten obraz. Duch żyje gdzieś we mnie, być może w moim mózgu lub sercu. Jest trochę jak woźny uwięziony w budynku, zwraca moją uwagę, uderzając w rury mojego sumienia lub mojej podświadomości. Jeśli go ignoruję, on się kurczy i staje się malutki. Jeśli zwracam na niego uwagę, on rośnie, aż mnie wypełnia. Czym jest to życie w pełni ducha? Pozwól, że powiem, co o tym myślę i powiem to trochę z przekorą. Znam wielu zwykłych ludzi, którzy odwiedzają więzienia, opiekują się umierającymi, budują domy z Habitat for Humanity, adoptują niechciane dzieci, przyjmują rodziny uchodźców i robią to wszystko pod natchnieniem Bożego Ducha Świętego. Myślę, że życie w pełni ducha to wybaczanie tam, gdzie trudno jest wybaczyć. To zapominanie wszędzie tam, gdzie naprawdę trudno jest zapomnieć. Myślę, że życie pełnią ducha to ufanie tam, gdzie naprawdę trudno jest zaufać. To kochanie tam, gdzie trudno jest kochać. To dźwiganie krzyża. To umieranie dla siebie. To życie z myślą o innych. Myślę, że życie pełnią ducha to dawanie, a nie branie. To dawanie tam, gdzie trudno jest dawać. To budowanie tam, gdzie najłatwiej by się coś zburzyło. Będę bardziej konkretny. Życie pełne ducha to ofiara molestowania, która przebaczyła swojemu oprawcy. Życie pełne ducha to rodzice córki, u której zdiagnozowano nieuleczalnego raka, którzy ufają Bogu wbrew okolicznościom. Życie w pełni ducha to matka, która samotnie wychowuje syna z zespołem Downa, o którym jest w stanie powiedzieć: on jest Bożym darem dla mnie. Życie w pełni ducha to małżeństwo w Pakistanie, które wykonuje niewolniczą pracę za grosze, bo nic innego się dla nich nie znajdzie. Oni ufają Bogu codziennie wbrew prześladowaniom ze względu na swoją wiarę w Chrystusa. Życie pełni ducha to starsze małżeństwo stojące u progu skromnego mieszkania małżeństwa studenckiego w akademiku z obiadem mówiące: modliliśmy się o was i postanowiliśmy wam ugotować obiad i przywieźć go, aby was zachęcić. Życie pełni ducha to schorowany starszy brat, który zapewnia, że modli się o ciebie każdego dnia, dosłownie każdego, nawet nie będąc w stanie wyjść z łóżka o własnych siłach. Wiesz, ja myślę, że to są działania, oznaki działania niewidzialnego ducha, który w widzialny sposób działa w codziennym, zwyczajnym życiu, które staje się niezwykłe dzięki działaniu Bożego Ducha Świętego. W przededniu swoich 28 urodzin Martin Luther King Jr. stał za amboną kościoła w Montgomery w Alabamie. Jego dom został podpalony. On spał mało, zaniepokojony ostatnimi groźbami śmierci skierowanymi pod adresem jego rodziny. Przyszłość tego ruchu na rzecz praw obywatelskich w Montgomery wyglądała bardzo ponuro. King, stojąc za amboną tego dnia w niedzielę o poranku, zaczął się modlić i po raz pierwszy w życiu ogarnęła go fala takiej duchowej ekstazy. Modlił się takimi słowami: Panie, mam nadzieję, że nikt nie będzie musiał umrzeć w wyniku naszej walki o wolność Montgomery. Modlił się: oczywiście, że nie chcę umierać, ale jeśli ktoś musi umrzeć, niech to będę ja. Jego usta pozostały otwarte, ale nie wydobył się już z nich żaden dźwięk, bo zemdlał i osoby siedzące tuż obok musiały mu asystować i posadzić go na krzesełku. Ci ludzie w tamtym miejscu, o tamtym czasie, byli zupełnie inni od tych ludzi, do których przemawia jeszcze niedawno w Chicago. Ci ludzie, cała ta grupa ludzi ryknęła entuzjastycznym uznaniem. Nagle Duch Święty zstąpił na młodego uczonego Uniwersytetu Bostońskiego i ludzie zaczęli krzyczeć: amen, alleluja, dzięki ci Jezu. Od tamtej pory sam King czuł się zawstydzony tym epizodem. Nie chciał o tym mówić. Ale może właśnie to był ten moment w jego życiu, kiedy z jego wnętrza wypłynęły rzeki wody żywej, o których mówił Jezus. Według Eko my ludzie poszukujemy wyraźnych znaków obecności Boga. Ciągle tęsknimy za płonącym krzewem albo słyszalnym głosem. My ciągle chcielibyśmy pójść na jakieś szczególne wydarzenie, tak jak ludzie religijni udają się na pielgrzymki, tak ci ludzie mniej religijni, ale bardziej biblijni też często szukają jakichś spektakularnych wydarzeń, takich, które nas uskrzydną, które nas podniosą na duchu, które dadzą nam takiego duchowego bodźca. Wiesz, nie ma w tym nic złego, ale zastanawiam się, czy czasami Bóg nie chce nam powiedzieć, że jego działanie jest zupełnie inne niż tego byśmy się spodziewali czy oczekiwali. I sposób jego działania jest zupełnie inny. Filipiansi w swoim wywiadzie, w jednym z wywiadów powiedział: czasami potajemnie tęsknię za spektakularnymi napadami ekstazy, cudownymi odpowiedziami na modlitwy, zmartwychwstaniami, niezwykłymi uzdrowieniami, podczas gdy Duch Święty oferuje przede wszystkim powolny, stały postęp w kierunku końca, którego Bóg pragnie od samego początku, stopniowej odbudowy mojego upadłego ja. Moc Boża jest w rzeczywistości wewnętrzną mocą żyjącą we mnie w danej chwili, pisze Yancey. I ta moc potrafi zabijać we mnie pychę, wątpliwości, egoizm, nieczułość na niesprawiedliwość, pożądanie, które tak wiele razy próbowałem ukrzyżować o własnych siłach i ciągle mi się nie udawało. Bóg jest spektakularny. Boże dzieła są spektakularne, zapierają dech w piersi, zachwycają, zastanawiają, ale okazuje się, że że te spektakularne, cudowne Boże dzieła są, być może też ukierunkowują nas na to wyjątkowe dzieło, jakim jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Bóg dając nam swojego Ducha Świętego może przyglądać nam się podobnie jak dumny rodzic. Bóg wydaje się czerpać większą przyjemność z obserwowania naszych niezdarnych osiągnięć, swoich małych, młodych dzieci, bardziej niż z jakiegokolwiek samopokazywania swojej wszechmocy. I być może te niezdarne osiągnięcia mogą być właśnie wyjątkowym działaniem Bożego Ducha Świętego we mnie. Dlatego, kiedy ufasz, kiedy prawdziwie ufasz, to tak naprawdę Jezus daje ci swojego Ducha Świętego w obfitości, aby ta obfitość mogła wypływać z ciebie, dotykając innych, którzy też wtedy będą jej pragnęli. I być może o to chodzi w Kościele Chrystusa. Panie Boże, modlę się, żebyśmy jako Kościół, kolektywnie, ale też indywidualnie, mieli takie nieodparte pragnienie tego, by wody Twojej żywej rzeki wypływały z nas. Ale to będzie możliwe, kiedy najpierw te wody żywej rzeki będą nas penetrowały. Panie, pomóż nam odróżniać to, co jest autentyczne, od tego, co jest fikcją. To, co jest Twoje, od tego, co jest tylko ludzkie. Panie, przemieniaj nas tak, jak tylko Ty potrafisz. I dziękuję Ci, Panie, za to, że czyniłeś to do tej pory. I tak jak pisze Paweł, ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, dokończy je do dnia Chrystusa. Panie, dziękuję Ci za każdą osobę, która tutaj jest, której dałeś zadatek Ducha Świętego, który jest w stanie wykonać w życiu tej osoby niezwykłe rzeczy. I Panie, modlę się o nasz kontekst, tak jak wcześniej mówiliśmy, zawodowy, rodzinny, osobisty. Boże, Ty znasz te wszystkie konteksty, Ty wiesz, czego najbardziej potrzebujemy. Jesteś w stanie uskrzydlić nas, Panie, do działania w każdym z tych kontekstów w taki sposób, żebyś odebrał sobie chwałę. Dzięki Ci, Panie.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.